Studio Radia Kraków już nasza gościni Ewa Pasternak, artystka i archiwistka, stypendystka ministra kultury i dziedzictwa narodowego, która między innymi prowadzi autorski projekt o fotografii papierowej. Ale ponieważ mogłabym długo przedstawiać Ewę, zacznijmy po pierwsze od dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Zacznijmy od warsztatów, które poprowadzisz 19 stycznia w Dworku Białoprątnickim. To będą warsztaty poświęcone archiwizowaniu fotografii i przechowywaniu tych starych fotografii, tego wszystkiego, co prawie każda rodzina ma w swoich zasobach, gdzieś poupychane w jakichś pudełkach po butach,
tak,
na strychach, albo w jakichś szufladach, szafach. No i właśnie, jak to wydobyć na światło i sprawić, żeby rzeczywiście cieszyło nie tylko oko, ale też stanowiło taką wartość rodzinną, do której się zagląda.
Tak, no ja tutaj wtrąciłam to moje niestety przy twoich pudełkach na buty, ponieważ to, o czym będziemy rozmawiać, to właśnie o warunkach przechowywania, o tym, jak możemy zabezpieczyć te pamiątki, które są dla nas rzeczywiście bardzo cenne, przed zniszczeniem. A one niestety niszczeją. To jest proces, którego nie jesteśmy w stanie zatrzymać. Możemy go jedynie spowolnić. Więc bardzo ważne jest to, jak przechowujemy. Nie tylko kwestia miejsca, ale też kwestia opakowań. To są takie sprawy, które stosuje się w profesjonalnych archiwach i oczywiście nie musimy ich, tych takich standardów wyśrubowanych w 100% przenosić do naszych zbiorów rodzinnych. Natomiast warto kilka takich podstawowych zasad rzeczywiście wprowadzić. Więc warsztaty będą też taką pigułką praktycznej wiedzy do zastosowania w domu. I mam nadzieję, że to sprawi, że rodziny będą wiedziały, w jaki sposób obchodzić się ze starymi fotografiami właśnie.
19 stycznia to jest taka data, która poprzedza Dzień Babci i Dziadka, więc to są takie babciowo-dziadkowe warsztaty.
Tak, tutaj postanowiliśmy wspólnie z Dworkiem Białoprątnickim zrobić taką edycję specjalną. Zapraszamy pary, babcia, dziadek oraz wnuczka, wnuk. Oczywiście chodzi o to, żeby wnuczka, wnuk wsparła technologicznie seniora, ale i w związku z tym chodzi nam głównie o taką młodzież szkolną już. Natomiast myślę, że najważniejsze jest to, żeby się wspólnie pochylić nad rodzinnymi historiami, nad pamiątkami, żeby to było taka okazja do spotkania. No a jednocześnie będzie dużo takiej praktycznych działań i takiej przydatnej wiedzy.
Już wczoraj Marcin Olesiński tu w Przedhejnałem opowiadał o swojej pasji do fotografii analogowej, nie cyfrowej. No i dzisiaj niejako kontynuujemy ten temat, bo wiem, że ty też jesteś absolutną pasjonatką tej starej fotografii.
Tak, tak. To znaczy ja mam, że tak powiem, kilka swoich...
Koników?
Koników, czy jakby z kilka swoich takich pasji, czy nie wiem, jak to nazwać, moich osobowości, ponieważ no ja sama się zajmuję fotografią, jestem fotografką z wykształcenia, ale zajmuję się głównie kolażem, więc tnę. I to mnie...
Ale tniesz fotografie cyfrowe i obrabiasz je cyfrowo, czy właśnie te analogowe,
nie,
tradycyjne?
Analogowe, tnę albumy, tnę różne ilustracje, rzeczywiście takie papierowe, namacalne, wizualne, różne obrazy. Natomiast jednocześnie jestem archiwistką, która podchodzi do obiektów fotograficznych tylko w białych, bawełnianych rękawiczkach. Tak, więc to jest taki trochę paradoks. I rzeczywiście to się gdzieś udało mi połączyć w ramach moich różnych działalności. Ale sama chęć kolekcjonowania, nawet nie swoich fotografii, chęć kolekcjonowania historii związanych z nimi, to jest coś, co dalej jest we mnie żywe.
Zajmujesz się także retuszem, odzyskiwaniem tych starych fotografii.
Tu muszę dodać, że to chodzi o retusz cyfrowy. Czyli w momencie, kiedy zeskanujemy starą fotografię i powstanie z niej plik cyfrowy, to ten plik cyfrowy możemy poddać obróbce, takiemu cyfrowemu czyszczeniu. Może to być czyszczenie takie bardzo powierzchowne, z dbałością o zachowanie takiego oryginalnego wyglądu starej odbitki. Jednocześnie może to być bardzo taka głęboka rekonstrukcja w sytuacjach, gdy te zniszczenia są naprawdę znaczące.
I to jest rekonstrukcja też cyfrowa.
Tak.
Jak najbardziej. Tu na chwilę postawimy kropkę, ale wrócimy do naszej rozmowy za kilka minut. Przed Hejnałem dzisiaj spotkanie z Ewą Pasternak, fotografką i archiwistką, która zajmuje się między innymi fotografią wernakularną. Co to takiego jest, ta fotografia wernakularna?
No przyznam, że dawno nie używałam tego pojęcia w kontekście swojej działalności, ale to jest pojęcie dość takie szerokie, w którym się również zawiera fotografia taka użytkowa w sensie na użytek prywatny, czyli te wszystkie fotografie, które robimy własnej rodzinie, te fotografie, które właśnie...
Czyli to wszystko, czym zapchane mamy pamięci naszych telefonów.
Myślę, że również przykład. Można by było pod to pojęcie podpiąć. Oczywiście ono jest bardziej szerokie, dzisiaj pewnie nie mamy na to czasu. Natomiast to, co kolekcjonujemy na własny użytek, ten taki prywatny, te właśnie wszystkie pamiątki i fotografie, które staramy się zachować również dla następnych pokoleń, no to jak najbardziej to też można w ten sposób je nazwać.
Co cię fascynuje w fotografii analogowej? Ja to pytanie zawsze zadaję fotografom, którzy wciąż korzystają z tych starych, analogowych aparatów. No bo wydawałoby się, że ta fotografia cyfrowa stwarza takie możliwości, tak bajecznego bawienia się, przerabiania później obrazu komputerowo, czego nie daje nam fotografia analogowa. Poza tym fotografia analogowa jest bardziej kosztowna.
Tak, zdecydowanie. To znaczy tak, no, dla mnie bardzo istotne jest chociażby to, że mogę ją wziąć do ręki. Że jednak fotografia cyfrowa często pozostaje w formie cyfrowej. Jest bardzo ulotna.
W przestrzeni wirtualnej
pozostanie. Tak, tak. I pytanie na ile my ją rzeczywiście traktujemy jako coś istniejącego. I oczywiście...
W każdej chwili możemy wywołać te zdjęcia.
Tak, możemy i w większości przypadków tego nie robimy. Tylko te pliki gdzieś nam się nawarstwiają w tych chmurach.
Są ich tysiące, więc potem ciężko wybrać te naj.
Tak, dokładnie. A poza tym czasem jesteśmy zawiedzeni efektami takiego wydruku.
Zdecydowanie.
Tak. I to jest też czym się zajmuję. To znaczy, bo w momencie, kiedy rozmawiamy o skanowaniu fotografii starej, no to też rozmawiamy o tym, po co to robimy. Czyli czy my chcemy tylko stworzyć cyfrową kopię na wypadek, gdyby fotografia oryginalna uległa zniszczeniu. Czy my również chcemy z takiej kopii skorzystać w taki sposób, żeby ją wydrukować i mieć drugi egzemplarz, mieć większy egzemplarz, mieć egzemplarz, który będzie miał również jakość archiwalną. To jest dla mnie istotne. Także nie wystarczy pójść do pierwszego, lepszego laboratorium i zrobić wydruk. Ważne są parametry tego wydruku, tak jak ważne są parametry digitalizacji, czyli skanowania.
Czy każdym skanerem możemy skanować fotografię? Takim domowym?
Powiem tak. Myślę, że warto skanować, niezależnie od tego, jakim skanerem. I warto zachować pewną jakość tego skanu, czyli rozdzielczość dość wysoką. Tutaj od razu dodam, że chodzi o 300 dpi. To jest rozdzielczość, która rzeczywiście jest w stanie zapewnić odpowiednią jakość i pliku, a potem wydruku. Oczywiście każda większa rozdzielczość jest jeszcze lepsza, natomiast no to jest to takie minimum. Więc wydaje mi się, że jeśli dokonamy digitalizacji nawet skanerem, który nie będzie jakiś full profesjonalny, to i tak lepiej niż nie robić tego w ogóle.
No, często w tych pudełkach, o których wcześniej mówiłam, które mamy pudełkach umownych po butach. Mamy mnóstwo cudownych, fantastycznych fotografii starych, czy to po rodzicach, czy po dziadkach, czy nawet własnych jeszcze z czasów, kiedy dostawaliśmy tylko odbitkę fotografii. I to są bardzo małe wymiary. A chcielibyśmy jednak mieć coś większego.
No i tutaj właśnie jest kwestia rozdzielczości skanowania. Czyli im większa rozdzielczość skanowania, tym bardziej jesteśmy w stanie powiększyć tą fotografię bez straty jakości. Tak, czyli bez sytuacji, kiedy pojawiają nam się piksele.
Co sprawia, że fotografia analogowa dzisiaj po momencie zachłyśnięcia się cyfrówkami przeżywa taki renesans?
No ja myślę, że to trochę to, o czym już wspomniałyśmy, że jednak walor takiego obiektu fizycznego jest no, przede wszystkim wywołuje w nas większe emocje.
Tak, ale to idzie do tego stopnia, że fotografowie chętnie korzystają z analogowych aparatów. Że tak, odkładają te swoje cyfrówki i sięgają po stare, sprawdzone aparaty.
Ja myślę też, że chodzi o efekt, o plastyczność tego obrazu. Także jednak ta stara optyka, jego niedoskonałość.
Są bardziej artystyczne takie
tak,
zdjęcia.
Mają myślę, że o wiele łatwiej podejść indywidualnie do obrazu, do kreacji obrazu za pomocą aparatu, który pozostawia jakieś ślady niedoskonałości, czy jakby ślady specyficznej konstrukcji.
Ta fotografia cyfrowa jest taka plastikowa?
Myślę, że nie, że jakby w rękach twórcy wszystko nabiera zupełnie innego znaczenia, tak? Że no tak naprawdę to jest tylko narzędzie. Ale myślę, że rzeczywiście no obraz fotograficzny, który powstał za pomocą aparatu analogowego i prawdziwego układu optycznego, soczewek szklanych, jednak ma pewnego rodzaju, sprawia oku przyjemność większą niż fotografia cyfrowa.
Wrócimy do naszej rozmowy za kilka minut. I tak rozmawiałyśmy wcześniej o fotografii analogowej i jeszcze taka mała refleksja, która tutaj się pojawiła w międzyczasie.
Tak, bo zadałaś mi pytanie, skąd ten powrót do fotografii analogowej, czy w ogóle skąd chęć sięgnięcia po taki stary aparat. Ja myślę, coś to mnie nie przyszło w pierwszym momencie do głowy, ale dość jest oczywiste, że w momencie, kiedy mamy ograniczoną ilość klatek na filmie, szczególnie jeśli sięgamy po taki aparat średnio lub wielkoformatowy i tych klatek rzeczywiście jest mało, na przykład 10, to na każdej z nich musimy się skupić odpowiednio mocniej niż w przypadku fotografii cyfrowej, która no, dzieje się w setkach egzemplarzy naraz, tak, jakby przy jednym spotkaniu czy przy jednej okazji. Więc ten moment skupienia się na wykonaniu zdjęcia, które bardzo chcemy, żeby się tak nie zmarnowało, żeby było jak najlepsze, to myślę, że jest po prostu wydarzenie w głowie artysty.
Działasz między innymi w Fundacji imienia Zofii Rydet.
Tak, tak. Rzeczywiście już od wielu lat, zresztą od momentu, kiedy skończyłam studia w Łodzi. Fundacja imienia Zofii Rydet zresztą ma swoją siedzibę i archiwum w Krakowie. I no ja w tym momencie od tam 2016 roku jestem członkinią Rady Programowej Fundacji, natomiast od 2012 byłam kuratorką i czynnie uczestniczyłam we wszystkich działaniach Fundacji. I w sumie większość mojej wiedzy dotyczącej archiwów właśnie stamtąd pochodzi. Z pierwszych kopert z papieru bezkwasowego, które wykonywaliśmy na odbitki Zofii Rydet właśnie. Z pierwszych etapów digitalizacji archiwum. Z wymyślania sygnatur, które znalazły się na odbitkach. No to było takie doświadczenie bardzo budujące to, czym zajmuję się teraz.
Przy okazji polecamy Państwu gorąco stronę zofiarydet.com. Tam można znaleźć i biografię Zofii Rydet, okraszoną fotografiami, tak. Obficie i bogato. Więc to
korespondencje, jest... również bardzo dużo takich archiwalnych materiałów prywatnych.
Ale są też cykle.
Tak, to jest... Cała ta praca digitalizacji, która się odbywała się przez ostatnie lata, jest dostępna dla wszystkich właśnie na portalu. To są dziesiątki tysięcy fotografii w tym momencie. Nie chciałabym tutaj przybliżać tej liczby, bo szczerze powiem, że ten zbiór
nie o liczby
się
chyba
zbierze,
chodzi, tylko
tak, on się powiększa. To jest... efekt rzeczywiście digitalizacji zakrojonej na szeroką skalę. I całość jest dostępna do oglądania online, więc bardzo, bardzo polecam.
Tu sobie z Ewą tak przeklikałyśmy, między innymi cykl Mały Człowiek i to, co rzuciło mi się w oczy, to, że nasza wrażliwość i postrzeganie pewnych kwestii bardzo się zmieniła. Dzisiaj już pewnych zdjęć dzieci żaden fotograf nie odważyłby się zrobić.
Tak, a może nie odważyłby się też opublikować, tak? Że to tutaj mamy, żeby gdzieś nakreślić ten kontekst, mamy fotografie dziewczynek, które jakby z perspektywy współczesnej mogłybyśmy traktować jako akt i się zastanawiać nad zasadnością w ogóle wykonania, czy nie wiem, podejściem etycznym artysty. Natomiast pamiętajmy o tym, że jednak minęło wiele dekad i że nasze kompetencje wizualne, czy
nasza wrażliwość też się bardzo zmieniła. Tak. I pewne kwestie, które kiedyś były dopuszczalne, dzisiaj już są niedopuszczalne.
Tak, myślę, że też nasza wrażliwość na zagrożenia społeczne jest tutaj istotna. Natomiast oczywiście to jest świadectwo przeszłości i jest to archiwum historyczne, więc też w ten sposób trzeba na nie patrzeć. Ja myślę, że jakby to, co na przykład myślę, że większość widzów zna, to znaczy monumentalny zapis socjologiczny. To są fotografie, które prezentują polską wieś, której już nie ma. I kolejny raz mamy sytuację, że widzimy coś, czego już nie zobaczymy na współczesnych fotografiach, ale jednocześnie zostało dla nas zachowane. I możemy z tego czerpać i w kwestiach takich walorów estetycznych, ale również po prostu to jest materiał badawczy.
Dla ciebie jako fotografki te zdjęcia, te fotografie?
Ależ tak.
Co znaczą?
One dla mnie wiele znaczą. Znaczy to jest w ogóle, otworzyłaś tutaj temat, który myślę jest bardzo szeroki, bo ja dzięki uprzejmości fundacji mam dostęp do tych fotografii i mam licencję. Używam ich we własnych kolażach również i na tej podstawie powstały już dwa cykle moje na bazie, czy z wykorzystaniem materiałów oryginalnych Zofii Rydet. Oczywiście już zmienione przez filtr mojej wrażliwości, czy moich tematów. I rzeczywiście tam też się pojawiają takie wątki bardziej współczesne, bo ja się zajmuję najczęściej perspektywą feministyczną, czy ekofeministyczną. Więc te moje zestawy nabierają zupełnie innych znaczeń. Natomiast ta relacja z mistrzynią, relacja też oparta na tym, że po prostu znam archiwum na tyle dobrze, żeby wiedzieć, które wątki dla niej również były istotne, z którymi mogę dyskutować.
Byś dyskutowała?
Powiem tak, we mnie jest bardzo mało dokumentalistki. Ja jednak żyję w takim bardziej kreacyjnym świecie fotografii. Więc dla mnie taka czysta dokumentalna fotografia to jest zawsze jakiś punkt wyjścia. I w tym sensie, jeśli używam materiałów dokumentalnych, to już dyskutuję z wypowiedzią artystyczną. I w momencie, kiedy je interpretuję w taki bardzo surrealistyczny sposób, to myślę, że Zofia Rydet mogłaby...
mieć coś do powiedzenia.
Może nie tyle, jakby chodziłoby o jakieś pretensje oczywiście, bo ja mam też jakiś feedback z fundacji, prawda, i pełne wsparcie, więc tutaj się jakoś nie obawiam tego, że to jest jakieś coś na przekór tej oryginalnemu obrazowi. Natomiast myślę, że miałybyśmy o czym podyskutować. Zresztą ja uważam, że Zofia Rydet jak na swoje czasy była bardzo kobietą postępową, niezależną. To zresztą tutaj polecam, tak jak mówiłaś, biografię i wszystkie dokumenty archiwalne. To była kobieta, która się poświęciła fotografii kosztem swojego życia prywatnego. Miała wielkie poczucie wartości tego, co robi i to czuć we wszystkich jej wypowiedziach. rzeczywiście bardzo, bardzo ciekawa postać i myślę, że bardzo inspirująca dla współczesnych fotografów.
Gorąco.
Nieustająco.
Gorąco, więc Państwu polecamy jeszcze raz tę stronę zofiarydec.com i poprzyglądanie się tym cyklom fotograficznym, które tutaj są zdigitalizowane i które możemy teraz po prostu usiąść i się nimi cieszyć i sycić. Pomału już niestety kończy się nasze dzisiejsze spotkanie. Polecamy Państwu także profile naszej gościni Ewy Pasternak, bo tam też można zobaczyć pracę Ewy. No i na koniec wróćmy do tych warsztatów, które 19 stycznia odbędą się w Dworku Białoprątnickim z okazji Dnia Babci i Dziadka. Jaki taki podstawowy cel sobie stawiasz w czasie tych warsztatów? Poza tym, żeby była dobra zabawa i żeby tam się wszyscy ze sobą fajnie połączyli i mieli taki jakościowy czas.
Tak, tak. No przede wszystkim chciałabym, żeby to po prostu było miłe spotkanie. Natomiast chciałabym przekazać jak najwięcej takiej praktycznej wiedzy. Czyli chciałabym, żeby fotografie, które w tym momencie są na strychach lub nie daj Boże w piwnicach albo w pudełkach po butach, trafiły w swoje nowe miejsce na półce, w bezkwasowe pudełko i bezkwasową obwolutę, żeby były jak najbardziej zabezpieczone przed dalszym niszczeniem.
Co im najbardziej szkodzi? Wilgoć?
Wilgoć, zmiany temperatury.
Czyli nie blisko grzejników?
Nie blisko grzejników, nie na strychach, gdzie te amplitudy temperatur bywają rzeczywiście duże. Nie w piwnicach, bo tam jest znowu zbyt wilgotno.
A poza tym mogą być różne gryzonie.
Tak, tak. Gryzonie, owady to są takie zanieczyszczenia biologiczne, które często się na fotografiach znajduje. Ale też chodzi o uszkodzenia mechaniczne, tak? O to, że fotografie często są po prostu no, ułożone na jeden stosik i po prostu między sobą...
Sklejają się czasami.
Albo się sklejają, albo nawzajem się rysują. Czasem się zaginają. No to są takie sytuacje, których można łatwo uniknąć, więc będziemy starać się ich unikać, bo to są rzeczywiście takie zasady, o których czasem ludzie wiedzą, ale nie do końca mają świadomość tego, na ile to jest ważne lub na ile to jest też proste. I będziemy starać się te fotografie po prostu zabezpieczyć dla przyszłych pokoleń wspólnie z okazji tego ważnego dnia.
19 stycznia w Dworku Białoprątnickim przypomnę te warsztaty, a naszą gościnią dzisiaj była Ewa Pasternak, artystka, fotografka, ale też archiwistka i pasjonatka fotografii. Bardzo dziękuję.
Ja również.